Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Codzienność upływa nam w rytmie naszej pracy i odpoczynku. Przychodzi weekend, człowiek chce odpocząć, człowiek chce się rozerwać i czasami pozostaje pytanie, jak to zrobić, żeby rzeczywiście skorzystać z tego czasu, żeby dobrze odpocząć, żeby dobrze skorzystać z tego daru, który nam Pan daje, wolnego czasu, wspólnoty i rozrywki. No i chociaż to nie sierpień, to jednak w te weekendy majowe zawsze pozostaje temat, czy ta butelka napoju wyskokowego na stole powinna czy nie powinna się pojawić. Mamy czas Komunii Świętych i być może w wielu naszych domach pewien dylemat, jak się bawić, jak spotykać się wspólnie przy stole. Razem ze mną w studiu osoby, które chcą i potrafią dobrze się bawić, a jednocześnie łączyć ten wypoczynek z wyrzeczeniem w intencji tych, którzy już bawić się i wypoczywać nie bardzo potrafią przez zniewolenie nałogiem. I nie będzie to audycja, która ma wszystkich pouczać, ale będzie to audycja, w której osoby będą dawały świadectwo tego, jak można korzystać z daru zabawy, wolności, także bez alkoholu. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, dzieło księdza Franciszka Blachnickiego, o nim też dzisiaj wspomnimy, razem ze mną w studiu ksiądz Rafał Winicki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Pani Hanna Kowalczyk.
Szczęść Boże.
Pani Iwona Moros.
Szczęść Boże.
I pan Krzysztof Wróblewski.
Szczęść Boże.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Jak do tego doszło, że znaleźliście się w tej wspólnocie? Podejrzewam, że najpierw był Ruch Światło-Życie. Pani Hanno.
No, przystąpiliśmy do Ruchu Światło-Życie w latach 80. i tam właśnie usłyszeliśmy po raz pierwszy o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. I może wspomnę, że nasze życie małżeńskie w początkach przejęło wzorce, które mieliśmy w swoich domach rodzinnych, a wtedy każda uroczystość, każde święto, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy urodziny, czy chrzest, czy nawet komunię, wiązały się z używaniem alkoholu na tych uroczystościach. I my jako małżonkowie bezwiednie te zwyczaje przenieśliśmy do swojego małżeństwa. I po jakimś czasie trochę to się tak jakby kłóciło, że wszelkie uroczystości religijne, bo głównie to właśnie te religijne się wiązały z używaniem alkoholu. Przykładowo, no, jesteśmy na rezurekcji, w Wielkanoc, przyjmujemy Komunię Świętą, a dzień kończy się upiciem większości rodziny. I zastanawialiśmy się, jak to zmienić. Nie mieliśmy na to sposobu, bo mimo podejmowanych postanowień zawsze się kończyło podobnie. I dopiero gdy zaczęliśmy spotykać się w domowym kościele, jeździć na rekolekcje, usłyszeliśmy o genialnym programie, mogę tak powiedzieć, księdza Franciszka Blachnickiego o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, jak wiemy, wiąże się z abstynencją całkowitą i dobrowolną od alkoholu. I dla nas to było bardzo trudne, bo jeszcze oprócz tego, że my nie mamy nie pić, to jeszcze nie częstować i nie kupować. I to nie częstować, więc było takim trudnym, jak my to przejdziemy, jak my zaprosimy rodzinę, znajomych, i nie będzie alkoholu. To tak jakbyśmy w naszej mentalności ówczesnej, to tak jakbyśmy nie ugościli ich. Zwłaszcza się jakby obawialiśmy reakcji naszych rodziców, wujków, tego starszego pokolenia, które miało to tak mocno zakodowane w głowie, że to jest właśnie, podanie alkoholu jest oznaką gościnności. Jednak jak jeździliśmy na rekolekcje, słuchaliśmy świadectw innych osób, które już były w krucjacie, które bardzo przemawiały i była ta chęć, to pragnienie, by jednak nasze życie małżeńskie, a i rodzinne, bo już mieliśmy wtedy czworo małych dzieci, w tym trzech synów, więc przede mną stawała taka wizja przyszłości, kiedy to ci dorastający synowie będą razem z ojcem, czyli z moim mężem, siedzieć i tak właśnie spędzać święta. I to było przerażające dla mnie. I przyszedł czas, gdy dojrzeliśmy do tej decyzji. Nie było to łatwe, ale dojrzeliśmy do tej decyzji. Poleciliśmy to Matce Bożej, patronce krucjaty, tę decyzję, żeby wyzwoliła nas z tych lęków. I to się udało. Tej decyzji nie żałujemy.
Wspomniała pani o wspólnocie domowego kościoła. Trudno jest podejmować takie wyzwania o własnych siłach. Po pierwsze potrzeba Bożej pomocy i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, ale potrzeba też wspólnoty. Najpierw był domowy kościół.
Tak.
I w tym domowym kościele dowiedzieliście się o tej inicjatywie, o krucjacie wyzwolenia człowieka. Domowy kościół to jest ta dorosła gałąź ruchu Światło-Życie. I również pani Iwona, pan Krzysztof, to były najpierw wspólnoty domowego kościoła i potem wejście w krucjatę? Panie Krzysztofie?
Tak. Żałuję, że tak późno się dowiedziałem o krucjacie, bo nawet wstępując do domowego kościoła, to no dzisiaj się trochę podśmiewają ze mnie, że powiedziałem domowy kościół tak, ale krucjata nigdy. No bo sobie nie wyobrażałem no, życia towarzyskiego, jakichś zabaw, prawda, bez alkoholu. Dla mnie było takie, to oczywiste, że alkohol musi być. I ta moja decyzja też dojrzewała przez chyba 3-4 lata. To nie było takie spontaniczne, tylko jak słuchając właśnie na rekolekcjach i świadectw i pogłębiając charyzmat ruchu Światło-Życie, uznałem, że to jest to, co przeznaczone dla mnie. I przez te parę lat siedział mi zawsze z tyłu głowy, ale mówię, jeszcze nie w tym roku, jeszcze nie w tym roku. No i przyszedł ten czas. I powiem, podpisując deklarację i składając ją na rekolekcjach, no to prawie z rąk musieli mnie wyrwać tę deklarację, bo tak się obawiałem, że no to dla mnie było straszne przeżycie, takie, że no jak ten alkohol. Ale się okazało, że to najmniejszy problem był. Że nie tęsknię do tego, w ogóle dla mnie nie istnieje, tak jakby nie istniał. I to jest, ja mówię, to jest łaska Ducha Świętego, bo sobie nie wyobrażałem, że można tak powiedzieć, nie piję, nie używam alkoholu i nie tęsknię za tym i nie myśleć, że abym się napił zielonego piwa, upał, to wszystko. Nie ma. Do dzisiaj jest to już szósty rok i nie istnieje dla mnie alkohol, jakby to było coś abstrakcyjnego. I to jest naprawdę łaska Ducha Świętego.
Dla wielu naszych słuchaczy to, co słyszą, pewnie jest czymś niezwykłym. Taka aura za oknem, sezon grillowy w pełni i bez zimnego piwa. Księże Rafale, a jak ty przekonałeś się do krucjaty wyzwolenia człowieka? Oaza to były twoje pierwsze próby oazowe, to było w seminarium, czy już wcześniej byłeś zaangażowany w oazę?
Już wcześniej, w rodzinnej parafii w Wyszogrodzie. Tam były jakieś takie pierwsze początki z kontaktu z ruchem Światło-Życie i tam już wtedy też miałem okazję usłyszeć o krucjacie wyzwolenia człowieka. Później, kiedy byłem w seminarium, byłem też kilka razy na rekolekcjach wakacyjnych i tam też zdarzyło mi się 2 czy 3 razy podpisać tą deklarację bycia w krucjacie na jeden rok. W intencji też no, konkretnych osób. Natomiast to, co mnie przekonało, to świadectwo osób świeckich. Jak już trafiłem do Nasielska, to akurat tak się złożyło. Wtedy też zostałem moderatorem rejonowym domowego kościoła rejonu Pułtuskiego. I to się troszkę złożyło też z czasem kolędy, aby ta moja decyzja. Bo chodząc po kolędzie akurat w tej parafii spotkałem wiele rodzin z problemem alkoholowym, gdzie zdarzało się na przykład, że gdzieś tam nie wiem, wchodząc do czyjegoś domu, jakby najczęściej to no, gospodyni tego domu mówiła, że przeksiędza, proszę się jakoś tam nie zdziwić, gdyby tam z sąsiedniego pokoju dobiegły jakieś tam okrzyki albo jakieś niecenzuralne słowa, ale niestety mąż jest alkoholikiem, prawda, i pije i tak dalej, a chcieliśmy mimo to księdza przyjąć. I też no, podczas kolędy miałem okazję też nasłuchać się, że tak powiem, jakie szkody robi ten nałóg w całej rodzinie, prawda, do czego potrafi doprowadzić, do jakiego zła może doprowadzić jedna osoba uzależniona, prawda? Jakie to ma szkody dla całej rodziny. Cała rodzina ponosi często konsekwencje nałogu jednej osoby. I gdzieś tam zrodziła się w mnie taka myśl, że chciałbym jakoś tym ludziom pomóc. Z drugiej strony miałem świadomość tego, że no, pewnie no nie damy rady teraz każdego, nie wiem, wziąć za rękę, zaprowadzić na jakieś tam
spotkanie,
na jakieś spotkania, tak, czy na jakąś terapię. A akurat też w tym czasie bycia w Nasiersku zakolegowałem się, czy zaprzyjaźniłem z takim właśnie małżeństwem, z Moniką i Marcinem Chrustowskimi. I oni no, już trwali w krucjacie jakoś kilka lat. I gdzieś tam to ich świadectwo przyszło jako taka podpowiedź Pana Boga, co ja mogę zrobić dla swoich parafian, tych właśnie uzależnionych. I to spowodowało, że gdzieś tam najpierw znów chciałem na rok podpisać krucjatę i ją na rok podpisałem, ale po chyba dwóch czy trzech miesiącach zdecydowałem się jednak, że to już będzie taka decyzja na całe życie. Mhm. Czyli przystąpiłem do tej krucjaty członkowskiej.
Poważne wyrzeczenie zarówno dla księdza, jak i osoby świeckiej. Pani Iwono, czy kobiecie łatwiej jest podjąć takie wyzwanie ze świadectw i tej obserwacji naszej polskiej mentalności? To mężczyzna tutaj czuje się jakby w obowiązku, żeby postawić na stole przy gościach, przy rodzinie. A pani?
Ja krucjatę podpisałam po 4 latach formacji w domowym kościele i dla mnie taką wielką łaską wtedy, to byliśmy wtedy na oazie 3. stopnia w Rzymie, i wielką taką łaską było to, że mój mąż też podpisał ze mną, chociaż go nie namawiałam do tego, nie wymuszałam, bo często jest tak, że właśnie tak jak obserwowaliśmy, to częściej kobiety właśnie pierwsze są, jakby podpisują, dopiero później mężczyźni po namowach, czy też, ale generalnie tutaj właśnie dla mnie to było taką radością, że mąż podpisał tą krucjatę i właśnie dla nas ta abstynencja ma taką wartość nadprzyrodzoną jako akt wynagrodzenia za właśnie grzechy pijaństwa, a szczególnie skutki i konsekwencje tego grzechu w rodzinach, ponieważ no, najwięcej tych tragedii właśnie, które dzieją się w rodzinach, to tu przyczyną jest alkoholizm. I później właśnie podpisując tą krucjatę, no służyliśmy, dawaliśmy takie świadectwo w różnych środowiskach, tam, gdzie Pan Bóg nas posyłał właśnie.
Czy w tych waszych pierwszych krokach w krucjacie wyzwolenia człowieka poznawaliście osobę księdza Franciszka Blachnickiego, te jego założenia, dlaczego on to zrobił, dlaczego to wyszło, dlaczego był tępiony przez polskie władze? Pani Hanno.
No osobiście nie spotkałam się z osobą księdza Blachnickiego, ale wiele na każdych rekolekcjach słyszeliśmy o nim i on też zauważył, widział ten problem pijaństwa w Polsce, nawet jako jeszcze młody ksiądz, wikariusz, pamiętam, gdzieś czytałam, że też miał ten dylemat, że ludzie w kościele są, a po południu w niedzielę spotyka ich pijanych, już nietrzeźwych. I próbował, jak ten problem rozwiązać. I wpadł na genialny pomysł, moim zdaniem, że właśnie potrzeba abstynentów, którzy dadzą przykład życia w abstynencji, który pociągnie innych. I tak rzeczywiście to się dzieje, bo abstynencja ma taką siłę z jednej strony sprzeciwu, bo jak jestem na przykład na weselu i nie pijemy z mężem, to ci, co nas jeszcze nie znali, no to się dziwią. A dlaczego? A co? A czy chorzy? Czy kierowca? Nie, że jesteśmy, mamy okazję wtedy powiedzieć o krucjacie. I no nieraz są głosy, że ja też bym tak chciał, ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie, dla niektórych niepojęte. I rzeczywiście obserwujemy, że ksiądz Franciszek był takim no, geniuszem tutaj, bym powiedziała, bo rzeczywiście widzimy bardzo wiele owoców tej krucjaty. Przez te wiele lat, które już trwamy w krucjacie i w naszej rodzinie, ale i wśród znajomych, we wspólnocie domowego kościoła, słyszeliśmy bardzo wiele świadectw, nawet właśnie takie krucjaty podpisane w intencji osoby uzależnionej, że też te osoby z bliskiego otoczenia no, rzucały alkohol, leczyły się, osiągnęły trzeźwość. Bardzo wiele takich budujących świadectw. Widzimy, że ten program działa po prostu, ten program księdza Blachnickiego. Widzimy, że to działa. Bo tak naprawdę to no, możemy leczyć alkoholików i to jest w Polsce rozwinięte, ale tutaj chyba ta krucjata ma też taką wartość profilaktyczną, bo po co mamy czekać, aż będzie połowa Polaków uzależnionych? Trzeba zapobiegać, czyli szerzyć taką kulturę bez alkoholu, zabawy, uroczystości bez alkoholu. I wychowywać w takiej kulturze dzieci i młodzież, bo często właśnie w domach, gdzie się nadużywa alkoholu, czy wręcz używa, to dzieci, młodzież to przejmują. Dzieci to przejmują, nie nauczymy, jeśli nie damy przykładu.
Zapytam więc o dzieci. Jak państwa dzieci patrzą na te wasze postanowienia, na wasz styl życia? Od dziecka wzrastają w tej atmosferze wstrzemięźliwości? Pewnie nie, bo to od kilku lat to wasze wyzwanie trwa ci w nim. Jak na to patrzą młodzi? Panie Krzysztofie.
No ja mam dwie córki, które jak widziały mnie, jak nieraz wracałem, prawda, po alkoholu w nocy i to było, no dzisiaj to powiem, wstyd. No i było przedtem wstyd. Taki człowiek miał takiego, powiedzmy, moralnego kaca, że dzieci to oglądają. Mm. I jeżeli podpisałem krucjatę, żona też nie namawiała mnie, ale modliła się za to, żebym do krucjaty wstąpił. No i od tamtej pory, jeżeli kiedyś wstąpiłem, no to alkoholu nie ma w domu. Zresztą u nas nie było w zasadzie alkoholu w domu. Takich świąt, uroczystości nie było. No ale gdzieś tam zawsze wracałem pod wpływem alkoholu mocno, nawet no to córki widziały. I teraz jak nie ma alkoholu, to na szczęście są już dorosłe i w zasadzie nie używają alkoholu. Że to dla nich jest przykład, no, no myślę, że bardzo ważny i mam nadzieję, no jednak mężatko, że mąż też jej, czyli mój zięć, też nie nadużywa, a druga znajdzie też, będzie miała przykład, że takiego ojca miały, prawda, abstynenta. Mhm. Teraz, że będę szukała takiego męża też, powiedzmy, nie nadużywającego alkoholu, abstynenta, mam nadzieję. I to jest tak ważne. A no jeszcze to, że no było tak, że żona czekała nocami, wyglądała, nie ma, bo takie były noce Polaków, rozmowy się wracało późno, telefon włączałem, to wszystko, a jak już było później, byłem w nocy, wracałem i telefon nie dzwonił. Godzina 12, telefon nie dzwoni, patrzę, komórka działa, wszystko, a żona nie dzwoni. To tak mówię, no przestała mnie kochać, już nie interesuje, kiedy wrócę. Była już pewna, że wrócę trzeźwy, że nie będę używał alkoholu i to była już całkowicie tego pewna. I nie musiała dzwonić do mnie kilka razy, kiedy wrócę, prawda, co martwić się o mnie. I to jest takie ważne i tak mówię, no kocha mnie dalej.
W pewnym momencie się wystraszyłem. Czy to pan abstynentę nie wpłynęło źle na małżeństwo? Oczywiście żartuję. Poważne sprawy, ale jak to mówicie, jest to z pożytkiem dla wspólnoty rodzinnej, małżeńskiej. Pani Iwono, synowie czy córki?
My mamy dwóch synów i córkę. Syn ma 22 lata, Piotr, Ania 24 i Mateusz 11 lat. Nasze dorosłe dzieci nie piją alkoholu. My nigdy nie widzieliśmy ich pijanych. Jedynie może tam sporadycznie tak kieliszek wina, bo nie są krucjacie. Natomiast generalnie przyjęły dzieci taki styl życia, jaki my prowadzimy. Mamy nadzieję, że nasz 11-letni syn też przejmie wzorce, tak, które są w rodzinie i to jest dla nas takim no, wielkim darem. Dziękujemy Panu Bogu. To jest taki widoczny owoc, tak, tej naszego trwania w krucjacie. Na pewno są też jeszcze inne owoce, ale to jest dla nas taki bardzo ważny i no wiadomo jak w tych czasach, tak, młodzież, szczególnie chłopak w wieku 22 lat, no to rzadko się zdarza, żeby nie pił alkoholu. Także to jest chwała Panu za to, za ten dar.
Zaczęliśmy od mocnego akcentu. To są takie szczere świadectwa i szczere wyznania. Za chwileczkę, po krótkiej przerwie muzycznej, spróbuję zapytać, jakie było podłoże tej decyzji, takie podłoże duchowe, religijne, czy to wyniesione z domu, czy to uformowane w ruchu Światło-Życie. Zostańcie proszę z nami.
W
Witam serdecznie po krótkiej przerwie muzycznej. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli służba człowiekowi, służba tym, którzy nie potrafią, nie chcą wyzwolić się z nałogu. Razem ze mną w studiu moderator diakonii diecezji płockiej, ksiądz Rafał Winicki. Gdybym zapytał na podstawie twojego doświadczenia duszpasterskiego, jakie są przyczyny alkoholizmu? Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? Czy to jest szatańska substancja i urok rzucany na człowieka? Dlaczego tak z tym trudno jest sobie radzić?
Nie wiem, wydaje mi się, że czy generalnie alkohol jest używką dosyć łatwo dostępną. Mhm. I podejrzewam, że gdy pojawia się jakaś trudność, jakiś problem, jakiś kryzys, to chyba no, wtedy jest jakoś tak no, najprościej sięgnąć akurat po tę używkę, bo jak powiedziałem, jest jakoś tak najbardziej dostępna. Zresztą ksiądz Blachnicki też w takim podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, on tam wskazuje, że taką podstawą jakby wszelkiego zniewolenia jest lęk. I no właśnie, człowiek kiedy się boi, kiedy doświadcza lęku i nie potrafi sobie jakoś z tym radzić, to wtedy no, sięga po różnego rodzaju zagłuszacze. To jest może taki lęk wynikający z jakiejś takiej presji właśnie, prawda? Mm. Że jak teraz, nie wiem, odmówię alkoholu, no to będę jakoś tam napiętnowany. Mm. I myślę, że tutaj szczególnie jest jakoś narażona młodzież w tym względzie, bo może osoby dorosłe mają jakąś taką większą odporność, czy generalnie może jakoś tam bardziej zbudowane poczucie takiej własnej wartości i nie muszą niczego nikomu udowadniać, prawda?
Z księdzem Rafałem, członkowie Diakonii Wyzwolenia Człowieka, Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Pani Hanno, czy były już takie jakby informacje zwrotne, że komuś to wyrzeczenie, które pani podjęła, pomogło? Czy były takie okazje, żeby to świadectwo jakoś zapadło głębiej? Mówiła pani, że byli tacy ludzie, którzy gdy dowiedzieli się, że pani na wesele i nie pije, też bym tak chciał. Był jakiś taki dłuższy kontakt, że rzeczywiście kto komuś zapadło?
To znaczy, no w tej chwili tak nie przychodzi mi nic do głowy, żeby konkretnie tak powiedzieć, jedynie z obserwacji to, czy moje świadectwo, jakie owoce przynosi, pewnie się dowiem już po śmierci.
To pewnie jak ze wszystkimi duchowymi
tak,
sprawami.
Tak, ale ufam, że są te owoce, bo nawet teraz niedawno byliśmy u znajomych na rocznicy ślubu i tam nie było alkoholu, a wiem, że są pijący. Były ich dzieci, tam synowie, no rodzina i my byliśmy jako znajomi. Ja się zdziwiłam. A oni wcześniej też byli u nas na rocznicy ślubu, na której nie było alkoholu. Nie wiem, dlaczego tam nie było. Ja nie pytałam. Nie pytam. I znam też osoby, które właśnie nie podpisały krucjaty, a podjęły abstynencję z rodziny. Jedna osoba podjęła abstynencję i nie pije. Mhm. I nie chcę tak dopytywać, czy to dlatego, że my nie pijemy, to ty nie pijesz, nie? Bo może ten człowiek nawet nie chce tak. Jakby chciał powiedzieć, to może by powiedział. Więc ja nie chcę się w ten sposób dopytywać. No na pewno te owoce widzę w swoich dzieciach. Bo całe ich dojrzewanie, jak wspomniałam, trzech chłopców, już teraz wszyscy dorośli, mają swoje rodziny, jeździli też na oazy młodzieżowe. I my nie mówiliśmy im, że mają podpisać krucjatę, czy nie podpisać. Nie mówiliśmy. Oni obserwowali nasze życie i z tych oaz wracali z krucjatą. Jeszcze nie mieli 18 lat nawet, więc dziwiłam się, ale pozytywnie. I przez całe te właśnie, tak jak tu ksiądz mówi, że te szkolne życie, oni byli w abstynencji. Gdy już wkroczyli po 20 roku życia, nie byli w krucjacie, a w tej chwili jeden z synów z żoną przystąpili właśnie do krucjaty. Ufam, że ten nasz przykład może spowoduje, że chciałabym, żeby wszyscy byli w krucjacie, ale oczywiście w wolności każdy musi jakoś dojrzeć do tej decyzji. Nie nalegamy, ale wszystkie chrzciny, komunie, urodziny dzieci są bez alkoholu w rodzinach moich dzieci. No to jest po prostu tak wielki dar, że nie wiem, jak dziękować Panu Bogu za dar krucjaty, za księdza Blachnickiego, za to, że nam postawił na naszej drodze tę krucjatę. Mhm. Bo sobie wyobrażam, co by było, gdybyśmy nie spotkali tej właśnie drogi. I im jest już łatwiej zrobić chrzciny czy urodziny bez alkoholu. Nam było wtedy trudno, pierwsze zwłaszcza, gdy przystąpiliśmy, bo no, była atmosfera inna.
Mm-hmm. I nie było tych prekursorów.
Tak. A oni nie mają z tym problemu, że nie ma na imprezie alkoholu.
Aha. Panie Krzysztofie, ktoś dziękował panu za pana wyrzeczenie, za pana przykład?
Może nie dziękował, tylko tak zastanawiam się, takim jesteśmy, ja, wyrzutem sumienia dla innych. O. Nie pijesz, to ja też nie, bo mnie głupio nie pić, prawda? I w ten sposób, i bo na przykład, no tak było, że się było, no to wypijemy. Ja byłem, mówiłem, no chodź, postawimy, no piliśmy i nie poszliśmy. A teraz, jak ktoś tam ze znajomych, to pijemy, ja mówię, słuchaj, jestem w krucjacie, nie piję. A to ja nie wypiję. No i już, proszę bardzo, już ten jeden człowiek, jeden dzień uratowany jest.
A to może taka ambicja, to ja też
ja powiem tak, że ja zauważyłem wśród takich moich znajomych, że jednak tęsknią do abstynencji. Naprawdę, to nie jest tak górnolotne, że tęsknią, że jak ja nie piję i ja mówię, nie ma kacza, jest wspaniale, wszystko się pamięta, wszystko to, no to tak, może ja bym tak chciał, że to jest taka tęsknota, jak tęsknota człowieka jest za Bogiem, chociaż nie wie na tym, tak myślę, że i to jest też tęsknota za tą abstynencją niedadużywania i w ogóle niedadużywania alkoholu. To tak to czuję wśród znajomych, że tak jest taka może dobra zazdrość taka, prawda?
W dobrą stronę.
Mm-hmm. I ty może, kurczę, a ja tak jeszcze tego nie potrafię. I to jest tak dla mnie takie świadectwo tych ludzi. I sobie tak zdałem sprawę, że dlatego nie piję, bo też uświadomiłem sobie na którychś rekolekcjach, że przecież człowiek jest świątynią Ducha Świętego, prawda? I jak upić się, prawda, wszystko, a później, no, a Pan Bóg mieszka we mnie, Duch Święty, prawda, wszystko to jest
od takie, dnia Chrztu Świętego, od dnia Chrztu, Boże.
Tak, i co to jak, to w takim, powiedzmy, w cudzysłowie, w brudzie, w takim tym, no to tak, to jak człowiek i pijany jest, prawda, i to też dla mnie było bardzo takie, no nie powiem, odkrywcze, tak, kiedy to zrozumiałem. Mm-hmm. To pewno widziałem zawsze, no ale tylko, że człowiek sobie tego nie uświadomił.
Jak wstąpienie do krucjaty, czy może najpierw, jak wstąpienie do domowego kościoła zmieniło wasze patrzenie na Pana Boga? No bo to jest dzieło podejmowane zawsze z Panem Bogiem, z Jego błogosławieństwem, z Jego łaską. Czy coś w patrzeniu waszym na Pana Boga zmieniło się od tych czasów domowego kościoła, potem krucjaty? Zacieśniły się te więzy? Jak to było, Pani Hanno?
No, dużo się zmieniło, bo przed wstąpieniem do domowego kościoła, to ja przynajmniej jeszcze, już mam trochę lat, byłam wychowana w takiej nauce katechizmowej, że Pan Bóg to jest sędzią sprawiedliwym, za dobre wynagradza, za złe karze.
Jest
więc
to nieszczęsna prawda wiary, która, o którą są boje. Oczywiście Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale my to często podkreślamy na pierwszym miejscu. Ma Pani rację.
Mhm. Ja było tak, że ja się bałam Pana Boga, że jak na przykład bym nie była w kościele, to mówię, a jakbym teraz umarła, to do piekła pójdę. I takie lęki miałam wręcz. Mm-hmm. A tu domowy kościół, Aza, pokazała mi Pana Boga, który jest miłością, który pragnie ze mną takiej bezpośredniej relacji, jest moim przyjacielem, że mogę z nim rozmawiać, mówić mu o swoich kłopotach, troskach, że on mnie podtrzymuje. Że jest takim, jestem w nim w relacji, mogę mu wszystko powiedzieć, że on pragnie mojego dobra, pragnie się mną opiekować i czuję przez te lata bardzo tą opatrzność Bożą, tą opiekę nad sobą, nad naszą rodziną.
Panie Krzysztofie, zauważyłem z rozmów z moimi gośćmi, że chyba kobietom łatwiej jest o tych rzeczach mówić, o tych swoich duchowych przeżyciach, także o uczuciach. Czy pan także rozeznawał w swoim sercu, że z tym Panem Bogiem to się układa lepiej po podjęciu tego wyzwania?
Na pewno tak. Tylko, że no, ja przed wstąpieniem do nowego kościoła i poznałem Pana Boga bliżej, to uważałem, że Pan Bóg to jest moja wewnętrzna sprawa.
Prywatna.
Prywatna, z nikim na ten temat się nie rozmawiało, wszystko. A tu poznając to, no to wiedziałem, że to trzeba dawać świadectwo. Trzeba dawać świadectwo i wstępując do nowego kościoła, a później do krucjaty, powiem tak, złagodniałem, że ta miłość Boża wpłynęła na mnie, bo byłem, no, choleryk taki, nie, takie, no.
Nie, każdy ma swój charakter.
Tak jest. Mhm. A tu po prostu zrobiłem się łagodny. Zacząłem wiedzieć, jak Pan Bóg działa na mnie i co jest w życiu najważniejsze. Że Bóg jest najważniejszy. Sobie poukładałem wszystko, co że najważniejszy jest Bóg. A wtedy to wszystko się, prawda, układa, jak już Bóg jest na swoim miejscu. I to jest dla mnie takie było, bo byłem, no, tak jak większość, takim niedzielnym katolikiem, prawda? Niedzielę, kościoła, to wszystko. A teraz to mogę mówić o Panu Bogu, innym mówić i się nie krępuję tego o krucjacie wyzwania człowieka. Też mówię, nie ukrywam tego nigdy, że albo nie pijesz, jak ktoś jeszcze mnie nie zna, a co, chory tam może, tak. Nie, jestem w krucjacie i wtedy daję świadectwo o krucjacie, co to jest krucjata. No to tak wiele osób to zainteresuje, bo naprawdę wiele osób, nawet takich, co jest blisko kościoła, tak powiedzmy, nie wie, co to jest krucjata wyzwolenia człowieka. A to jest no olbrzymie dzieło, które, tak jak słyszymy, ja słyszę i u siebie, w rodzinie i wszystko, że to jest no najważniejsza rzecz, bo człowiek zachowuje swoją godność. Jeżeli jest abstynentem, to godność. Nie musi się martwić, prawda, że coś się wydarzyło, czego nie pamięta. Coś się wydarzyło takiego, prawda, co się wstydzi. A tu jest coś pięknego. Mm-hmm.
Pani Iwono, takie spojrzenie wstecz na swoje lata, te dzieciństwa, młodości i jednocześnie tej relacji z Panem Bogiem, coś się zmieniło?
Tak, bardzo się zmieniło. Ja tak naprawdę dopiero na studiach będąc, że tak powiem, poznałam Pana Boga, no wróciłam się, a później właśnie 12 lat temu, wstępując do domowego kościoła, bardzo dynamicznie zaczęliśmy korzystać z tych darów, jakie daje nam domowy kościół z rekolekcji. Także po 5 latach trwania w domowym kościele zostaliśmy powołani na parę rejonową, a później po 2 latach na parę diecezjalną. Także byliśmy odpowiedzialni za formację małżeństw diecezji płockiej. I dla nas to był taki czas właśnie no, budowania relacji, też wspólnoty, budowania wspólnoty w diecezji. Poznaliśmy bardzo dużo ludzi, którzy mieli też, jakby Pan Bóg działał przez tych ludzi na nas. Bardzo dużo zyskaliśmy, pełniąc tą posługę. To był ogromny dar. Też bardzo dużo ludzi poznaliśmy w Polsce, bo były ogólnopolskie spotkania. I tymi ludźmi Pan Bóg się posługiwał właśnie formując nas i zmieniając. I to, co było nawet 12 lat temu, przed wstąpieniem do domowego kościoła. Ja widzę po prostu no, te zmiany i jest to, no, jestem Panu Bogu wdzięczna za ten czas, za to, że postawił na mojej drodze wspólnotę domowego kościoła, a później właśnie krucjaty wyzwolenia człowieka. Mhm.
Krucjata wyzwolenia człowieka była obecna również w seminarium naszym. Pamiętam modlitwy wieczorne prowadzone przez kleryków z krucjaty. Czy te nasze wspólne modlitwy, przykład księży czy kleryków, jakoś padły ci w pamięci w seminarium, te nasze wspólne modlitwy? Ty już wtedy myślałeś o podjęciu krucjaty? Pewnie jeszcze nie.
To znaczy, tak jak też wspomniałem wcześniej, będąc w seminarium, jako kleryk, uczestnicząc też w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie, w wakacyjnych rekolekcjach, też były takie momenty, kiedy bodajże 2 czy 3 razy podpisałem krucjatę kandydacką, czyli tą na
jeden rok.
Rok, tak. Więc tutaj na pewno i modlitwy, i świadectwo kolegów z seminarium były jakimś takim punktem motywującym też i dla mnie, prawda? Mhm. Ale tak sobie też myślę w ogóle o życiu kapłańskim i wydaje mi się, że krucjata może być też czymś, co może ochronić księdza, zwłaszcza księdza, który doświadcza kryzysu. bo często wtedy też bardzo łatwo w trakcie takiego kryzysu wpaść w alkoholizm. Jak powiedziałem, to jest najprościej, można tak powiedzieć, prawda? Sięgamy po to, co jest gdzieś tam
pod ręką.
Jakimś pod ręką, najprostszym rozwiązaniem. A wiadomo, że też pod wpływem alkoholu można zrobić masę różnych innych głupstw, których potem człowiek będzie bardzo żałował, a niestety konsekwencje później musiał ponieść, prawda? Pomijając już fakt, że prawda, do jakiego zgorszenia dochodzi, kiedy okazuje się nagle, że ten czy inny ksiądz, prawda, nie dość, że jakiś ma problem z alkoholem, to jeszcze pod wpływem tego alkoholu zrobił to czy tamto, prawda? I tak naprawdę wtedy jako księża dajemy takie antyświadectwo. A uważam też gdzieś tam, że w moim przypadku na przykład było tak, bo ja nie ukrywam, że miałem jakieś kryzysy w życiu kapłańskim różnego rodzaju i uważam, że krucjata mi osobiście też pomogła właśnie przetrwać te kryzysy w takim sensie, że zamiast na przykład właśnie sięgnąć po piwo, czy wino, czy wódkę, czy cokolwiek innego, Pan Bóg jakoś tak mnie kierował, że na przykład zamiast tego wybierałem coś, co rzeczywiście pomagało mi wyjść z tego kryzysu, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, godzinę codziennej adoracji na przykład, nie? Ja nie wiem, co bym wybierał, gdybym na przykład miał taką możliwość i nie trwał w abstynencji na przykład. A rzeczywiście, no akurat w moim przypadku adoracja była czymś, co rzeczywiście pomagało mi. Oczywiście to, ja tylko tak mówię, w dużym uproszczeniu i w takich skrótach myślowych, ale
to powstaje ta inna zupełnie opcja, tak? Nie narzuca nam się to najprostsze rozwiązanie, wypiję, żeby mi ulżyło, ale znajdę coś innego.
Tak, znajdę coś innego, będę regularnie jeździł do swojego spowiednika, podejmę codzienną adorację, czy jakąś tam jeszcze inną aktywność, prawda, i tak dalej, a nie na takiej zasadzie właśnie, że upiję się, prawda, i pod wpływem tego alkoholu właśnie, jak powiedziałem, zrobię jeszcze jakąś tam inną, taką czy inną głupotę, prawda, która będzie siała potem zgorszenie i...
Siedzimy tutaj w gronie osób, które nie mówią, że miały problem z alkoholem i Pan Bóg pomógł im z tym wyjść, bo krucjata wyzwolenia człowieka to jest dzieło podejmowane przez tych, którzy problemów wcale nie muszą mieć. Są pewnie też i alkoholicy, którzy podpisują krucjatę. Nie jestem pewien, czy znacie takich, ale generalnie to jest z założenia dzieło osób trzeźwych i nie mających problemu. W intencji tych, którzy taki problem mają. O tych wyzwaniach, także tych diecezjalnych i akcjach podejmowanych przez diakonię wyzwolenia Ruchu Światło-Życie, powiemy sobie w ostatniej części naszej audycji. Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, grupa ludzi, którzy modlitwą i postem, a szczególnie wyrzeczeniem się alkoholu, wspomaga tych, którzy mają z tym problem. Mówiliśmy sobie o świadectwie życia uczestników tej diakonii, a jeśli chodzi o takie działania ewangelizacyjne, ogólnodiecezjalne, jakie działania diakonia podejmuje? Ksiądz Rafał?
Tych rzeczywiście przedsięwzięć kilka jest. Na pewno, a czy może tak, pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to Księga Czynów Wyzwolenia. I o księdze poproszę Hanię, żeby powiedziała coś więcej.
Księga Czynów Wyzwolenia naszej diecezji powstała chyba w latach 80., a w roku 1991 podczas pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Płocka została pobłogosławiona przez Ojca Świętego i jest wpis, własnoręczny wpis Jana Pawła II do tej księgi. To jest dla nas taka swojego rodzaju relikwia i tam do tej księgi wpisujemy wszystkich, którzy złożą deklarację krucjaty wyzwolenia człowieka, czy to na okres jednego roku, bo można składać deklarację albo na rok, albo do końca trwania krucjaty, czyli praktycznie do końca życia swojego i wpisujemy jednych i drugich na podstawie właśnie tych deklaracji. To jest taka nasza księga czynów wyzwolenia.
Mamy jakieś statystyki, można powiedzieć, ile osób należy?
W tej chwili tam jest numer 3000 któryś, z tym, że no trzeba powiedzieć, że tam byli kandydaci, czyli ci, co na rok, więc być może nie są, a niektórzy byli może wielokrotnie wpisywani.
Są to osoby, które podjęły takie dzieło, przynajmniej raz.
Pewnie też część deklaracji gdzieś zniknęła, że tak powiem, że nie dotarła do diakonii, bo może...
Unikamy biurokracji po prostu, jeśli
tak,
ktoś chce.
Tak, bo deklaracje podpisują ludzie na pielgrzymce pieszej, na Jasną Górę, na rekolekcjach, nieraz w innych diecezjach są na rekolekcjach i jest co prawda na deklaracji adres Centrum Krucjaty w Krościenku i tam należy wysyłać te podpisane deklaracje, potem one wracają do diecezji, ale z tego co wiemy, że nie wszystkie trafiły z powrotem, więc pewnie tych osób jeszcze jest więcej i tutaj mając antenę apelujemy, żeby wysyłać na ten adres w Krościenku.
Żeby razem z Janem Pawłem II być wpisanym do tej księgi.
Tak, i ta księga na pewno na długie lata pozostanie, bo bardzo ją tam cenimy i nie wiem, pielęgnujemy,
jasne,
że tak powiem.
Jest też taką motywacją dla tych, którzy trwają w tym dziele.
Tak, to o księdze.
Panie Krzysztofie, czy coś jeszcze? Słyszałem o pielgrzymce, czy spotkaniu w Rostkowie, najpierw o tym powiemy.
Spotkanie w Rostkowie to już mamy trzeci dzień skupienia. Mieliśmy w Ratowie, w Czerwińsku, teraz w Rostkowie. I tam zapraszamy wszystkich z diecezji, niekoniecznie nawet członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Mogą być ci, co nie są w krucjacie, ale nawet nie tylko byli chyba z naszej diecezji, ale nawet spoza diecezji. Że to tak się rozszerza, miejmy nadzieję, będzie coraz więcej. No i tam najważniejsze oczywiście jest Eucharystia. W czasie tej Eucharystii też zawsze jest kilka osób, które składa podpisane deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To jest tak ważne, ale też mamy spotkania w grupach i tam są w tych grupach tak to ustawiamy, że są członkowie domowego kościoła, członkowie za AA, bo też przychodzą na ten dzień skupienia. To tak jest wymieszane i wtedy sobie dajemy świadectwo. I to jest niesamowita rzecz, bo to jest tam po kilkanaście osób w ciągu krótkiego czasu, bo nie mamy zbyt dużo, wszyscy się otwierają i to tak się otwierają, swoje życie opowiadają, swoje doświadczenia, swoje przeżycia, że to naprawdę jakby to wyszło, nagranie to jest absolutnie tylko wewnątrz, prawda? Jeżeli posłuchali, to ja wierzę, żeby krucjata dziesięciokrotnie więcej członków liczyła, bo to jest coś wspaniałego, jak krucjata uratowała wiele małżeństw. Życie. Naprawdę, to jest takie wielkie przeżycie. No i tam się tak umacniamy w tym dniu skupienia. I to jest potrzebne i to się rozwija. Mam nadzieję, że to będzie już co roku trwało. My jesteśmy jako ta diakonia wyzwolenia, no służymy innym i chcemy i trwać w tym.
Pielgrzymka druga w tym roku z Winnicy do Pułtuska. Dlaczego z Winnicy, dlaczego do Pułtuska? Pani Iwono, brała pani udział?
Tak, brałam. Pierwszy raz w pielgrzymce szłam. 16 kilometrów
i wytrwałam.
Nie jest
to druga pielgrzymka, ale jest to zawsze
jakieś wyrzeczenie.
Dla
mnie to był wyczyn. Także...
Czyja to inicjatywa?
To jest inicjatywa Diakonii Wyzwolenia. Właśnie drugi raz. I ponieważ jakby takie początki, zalążek Diakonii Wyzwolenia jest w Winnicy, w naszej diecezji. Tam bardzo prężnie działała właśnie Diakonia Wyzwolenia rejonu pułtuskiego. Więc z Winnicy do Pułtuska, do kościoła świętego Jana Pawła II, gdzie skończyliśmy tą pielgrzymkę właśnie.
Dużo uczestników w tym roku?
120 osób.
W czasie pielgrzymki świadectwa wiem, że ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski mówił konferencję, tak? A uczestnicy diakonii też coś od siebie dzielili się?
Tak, ja miałam okazję mówić świadectwo. Aha. I jeszcze było chyba pięć razem świadectw.
Tak. I te osoby idąc, będąc w drodze, ponosząc trud, słuchając tych słów, to jakoś tak przez nogi do serca chyba też wchodzi takie świadectwo bardziej na pielgrzymce.
Chciałem napomknąć, że w tym roku było bardzo dużo młodych ludzi. To tak nas podbudowało. O. Młodzieży, naprawdę to jest serce rośnie, jak widzi się właśnie, że idzie tyle młodzieży.
Dużo było też małżeństw z małymi dziećmi w wózkach.
No, pogoda
i nawet
była
dzieci 6-7-letnie szły w tej pielgrzymce, więc dla mnie to był szok.
W zeszłym roku też wybierali się z dziećmi, ale był wiatr i deszcz wisiał w powietrzu, więc rezygnowali.
A w tym roku pogoda była piękna.
Piękna była pogoda.
Rozumiem. Czy coś organizuje diakonia w najbliższym czasie, na co moglibyśmy zaprosić słuchaczy? Jak w ogóle można by się włączyć, zapoznać się z krucjatą wyzwolenia człowieka?
No, odsyłamy najpierw na stronę krajową kwcoaza.pl. Odsyłamy na Facebook Domowy Kościół Diecezji Płockiej, bo łączymy, nie mamy oddzielnego profilu.
Jasne.
Żeby zasięgi były większe, to przez Domowy Kościół Diecezji Płockiej. Nie wiem, gdzie jeszcze.
Ja myślę, że taką dobrą okazją przystąpienia do wspólnoty, do diakonii, czy w ogóle do krucjaty wyzwolenia człowieka jest bal bezalkoholowy, który również organizujemy. Co prawda to jest w okresie karnawału, prawda? Więc jeszcze troszkę czasu do tego balu nam zostało.
Już się nie możemy doczekać.
Tak, to jest świetny, naprawdę świetny początek. Ja tylko powiem, że owocem na przykład ostatniego balu była krucjata też podpisana przez jednego z kapłanów, także to jest...
To duże wyzwanie i duże osiągnięcie.
Dużo osiągnięcie, tak, dokładnie. Jako owoc właśnie tego balu, prawda? I oprócz tego jeszcze dodam, że też są rekolekcje takie weekendowe, przeważnie w okresie ferii robione przez diakonię. Zazwyczaj tematem tych rekolekcji, czy jakby, no temat to jest temat roku, jaki przeżywamy w ramach domowego kościoła, prawda, więc, ale też właśnie podczas takich rekolekcji, oprócz konferencji, które są głoszone przez księdza, też jest właśnie, można wysłuchać wielu świadectw osób, które właśnie doświadczyły tego, owoców trwania w krucjacie. Jest czas na wspólną Eucharystię, modlitwę, na nocną adorację na przykład też dla Najświętszego Sakramentu. No i doświadczenie też wspólnoty, prawda? I też tutaj zapraszamy nie tylko sympatyków czy członków krucjaty, ale po prostu wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób może zetknęli się z tym problemem alkoholowym. Może mają w domu kogoś uzależnionego, albo sami mają problem, prawda? To tutaj... Drzwi są szeroko otwarte dla każdego.
Jasne. Za to świadectwo wiary, a takie mocne świadectwo, no bo jeszcze raz powtórzę, w naszej tej polskiej mentalności to się wydaje coś niezwykłego, bawić się bez wspomagania siebie alkoholem. Są tacy ludzie, potrafią o tym mówić, a także, że tak powiem, zarażać tym entuzjazmem i tą wiarą innych. Członkowie Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej byli dzisiaj gośćmi audycji Świętość Codzienności. Ksiądz Rafał Winnicki, Hanna Kowalczyk, Krzysztof Wróblewski i Iwona Moros. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Życzę dobrego wieczoru. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.